Lekcja piąta. 3 sierpnia. Cuda w okolicy jeziora. Sobota po południu. 27 lipca. Tekst pamięciowy. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Ewangelia Marka 5:19. Jezus działał głównie w Galilei, zwłaszcza w okolicy jeziora Galilejskiego, które ma około 20 km długości i 13 km szerokości. Jest to największy zbiornik wodny w regionie. W czasach Jezusa wokół jeziora rozsianych było szereg większych i mniejszych miejscowości. 4 rozdział Ewangelii Marka kończy się opisem przeprawy Jezusa i jego uczniów przez jezioro Galilejskie. Gdy znajdowali się w łodzi na środku jeziora, nadciągnęła burza, a Jezus uciszył ją, wydając rozkaz wichrowi i falom. 6 rozdział Ewangelii Marka kończy się podobną sceną, ale tym razem Jezus przychodzi po wodzie do swoich uczniów płynących łodzią. Między tymi dwiema scenami na jeziorze opisanych jest wiele cudów dokonanych przez Jezusa na lądzie, a także pierwsze działania misyjne jego uczniów. Te historie będą przedmiotem naszego studium w tym tygodniu. Cechą tych wszystkich dramatycznych historii jest ukazanie czytelnikowi, kim jest Jezus. On jest w stanie uciszyć burzę, uwolnić opętanego od demonów, uzdrowić kobietę, która zaledwie dotknęła jego szaty, wskrzesić zmarłą dziewczynkę, przemawiać w swoim rodzinnym mieście, wysłać uczniów, by wzywali do opamiętania, nakarmić tysiące ludzi kilkoma chlebami i rybami oraz chodzić po wodzie, objawiając w ten sposób moc i prowadząc swoich uczniów bliżej ku zrozumieniu, iż jest on Synem Bożym. Niedziela, 28 lipca. Uciszenie burzy. Jakie wydarzenie zostało opisane w tych wersetach i czego uczy nas ono o tym, kim jest Jezus? Przeczytaj Ewangelia Marka 4:35-41. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher, i nastała wielka cisza i rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki, i mówi, jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Na początku 4 rozdziału Ewangelii Marka Jezus wchodzi do łodzi, by nauczać tłum zebrany na brzegu jeziora. W Ewangelia Marka 4:10-12 wydaje się, że Jezus wysiadł z łodzi i rozmawiał z uczniami na osobności. Wreszcie po długim dniu nauczania uczniowie zabrali Jezusa do łodzi, tak jak był, czyli bardzo zmęczonego. Jezus natychmiast zasnął na posłaniu z tyłu łodzi. Wtem nadciągnęły chmury i rozpętała się gwałtowna burza, tak iż fale groziły zatopieniem łodzi. Ciekawe jest to, że Jezus nie obudził się, dopóki uczniowie nie przerwali mu snu. Wstał i nakazał wichrowi i falom, by ustały. Na jeziorze zapanowała wielka cisza. Oczywiście ten pokaz mocy Bożej wywarł ogromne wrażenie na uczniach. Jak obraz Jahwe przedstawiony tutaj przypomina Chrystusa uciszającego burzę. Przeczytaj Księga Psalmów 104:1-9. Błogosław, duszo moja, Panu. Panie, Boże mój, jesteś bardzo wielki. Przywdziałeś chwałę i majestat. Przyodziewasz się światłością jak szatą, niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Budujesz na wodach swoje górne komnaty, czynisz obłoki redwanem swoim, suniesz na skrzydłach wiatru. Czynisz wiatry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne. Okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami. Ustąpiły, gdy się zgromił, rozpierzchły się na głos grzmotu Twego. Podniosły się góry, opadły doliny na miejsca, któreś mi wyznaczył. Zakreśliłeś się granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Historia opisana w Ewangelii Marka 4:35-41 pasuje do powszechnie występującego biblijnego wzorca teofanii, pojawienia się Boga albo jednego z jego aniołów. Wydarzenia te łączy pięć szczególnych cech: 1. Pokaz Bożej mocy, 2. Lęk ludzi, 3. Nakaz skierowany do ludzi, by się nie bali, 4. Słowa objawienia wypowiadane przez ukazującego się Boga albo anioła, 5. Reakcja ludzi na objawienie. 4 z tych elementów występują w Ewangelii Marka 4:35-41. Uciszenie burzy jest pokazem mocy Bożej, które budzi u uczniów lęk. Nakaz, by się nie bać, tym razem jest wyrażony w formie pytania: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? Ewangelia Marka 4:40. Reakcja uczniów jest wyrażona także pytaniem: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Ewangelia Marka 4:41. Pytanie to zmusza czytelnika do odpowiedzi i uzupełniania brakujących słów objawienia. Jezus jest Synem Bożym, Bogiem. Zastanów się nad ogromem mocy Bożej. Jak możesz uczyć się polegać na tej mocy i ufać Bogu we wszystkich sprawach swojego życia? Poniedziałek, 29 lipca. Czy potrafisz usłyszeć szept pomimo krzyku? Czego możemy się nauczyć z tego niezwykłego zdarzenia o naturze wielkiego boju między dobrem a złem? Czego historia ta uczy nas o mocy Jezusa? Przeczytaj Ewangelia Marka 5:1-20. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazańczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach. I nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przebiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem, rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu, i prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam, u podnóża góry, duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie, i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000, i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach, i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Jeśli noc na jeziorze zapadła na zawsze w pamięć uczniów, to dzień, który nastał po niej w krainie Gerazańczyków, wywarł na nich z pewnością nie mniejsze wrażenie. Historia opętanego człowieka została przekazana z łamiącymi serce szczegółami. Nieszczęśnik zrywający wszelkie pęta, którymi próbowano go skrępować, mieszkał wśród grobów i zadawał sobie rany, bijąc się kamieniami. Nikt nie mógł go poskromić, dopóki nie spotkał się z Jezusem. Opętany mężczyzna przybiegł do Jezusa, najwyraźniej zamierzając go zaatakować. Marek nie wspomniał przy tym o uczniach, bo prawdopodobnie uciekli. Gdy opętany znalazł się przed Jezusem, złożył mu pokłon. Wyrażenie "złożyć pokłon" jest tłumaczeniem greckiego czasownika proskynein, zazwyczaj używanego w kontekście oddawania czci. Wydaje się, że opętany rozpoznał w Jezusie kogoś, kto może go uratować. Jednak gdy otworzył usta, demony panujące nad nim wykrzykiwały słowa przeciwko Jezusowi. Mimo to Jezus usłyszał szept błagalnej prośby udręczonego człowieka wśród wrzasku demonów. Zrozpaczone złe duchy błagały Jezusa, by pozwolił im wejść w świnie, a On pozwolił na to. Wskutek tego cała ogromna trzoda licząca około 2000 zwierząt rzuciła się z urwiska do jeziora i utonęła. Dla właścicieli świni oznaczało to finansową klęskę. Ciekawe jest to, że demony wiedziały dokładnie, kim jest Jezus. Rozumiały, że są bezsilne wobec Niego, a więc mogły Go jedynie błagać, by potraktował je w taki, a nie inny sposób. Jest oczywiste, że zdawały sobie sprawę z tego, iż Jezus ma pełną władzę nad nimi. To wydarzenie jest charakterystyczne z dwóch powodów. Po pierwsze jest pełne elementów nieczystości czy ceremonialnego skażenia określonego przepisami starotestamentowymi. Groby i zwłoki są nieczyste. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 19:11-16. Kto dotknie jakiegokolwiek zmarłego człowieka, będzie nieczysty przez 7 dni. Powinien on oczyścić się wodą oczyszczenia 3 dnia i 7 dnia i wtedy będzie czysty. A jeżeli się nie oczyści 3 i 7 dnia, nie będzie czysty. Każdy, kto dotknie umarłego, to jest człowieka, który umarł, a nie oczyści się, ten skala przybytek Pana. Taki człowiek będzie wytracony z Izraela. Ponieważ nie został skropiony wodą oczyszczenia, jest nieczysty i jego nieczystość pozostaje na stałe na nim. Takie jest prawo, gdy ktoś umrze w namiocie, to każdy, kto wchodzi do tego namiotu, i każdy, kto przebywa w tym namiocie, jest nieczysty przez 7 dni. Każde naczynie otwarte, na którym nie ma pokrywy przymocowanej sznurem, będzie nieczyste. Także każdy, kto w otwartym polu dotknie zabitego mieczem lub umarłego, lub kości ludzkich, lub grobu, będzie nieczysty przez 7 dni. Krwawiące rany czynią człowieka nieczystym. Zobacz 15 rozdział Księgi Kapłańskiej. Także świnie są nieczystymi zwierzętami. Zobacz 3 Księga Mojżeszowa 11:7. Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty. Po drugie, rzeczą nadrzędną w przypadku tych nieczystości jest to, że toczy się dynamiczna i zmienna w skutkach walka między siłami dobra a siłami zła. Jezus wypędza demony 2 punkty dla Jezusa, demony zabijają świnie 2 punkty dla szatana. Mieszkańcy miasta proszą Jezusa o opuszczenie ich terenu 2 punkty dla szatana, ale Jezus posyła do nich uzdrowionego opętańca jako swojego świadka 3 punkty dla Jezusa. W pewnym sensie ów człowiek najmniej nadawał się na misjonarza, ale z pewnością miał coś wyjątkowego do opowiedzenia swoim bliźnim. Jaką nadzieję daje ci ta historia upewniająca o Jezusowej mocy, na którą możesz liczyć w każdych okolicznościach, nawet najtrudniejszych? Wtorek, 30 lipca. Rollercoaster z Jezusem. Jakie szczególne cechy wyróżniają Jaira? Przeczytaj Ewangelia Marka 5:21-24. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy Go, przypadł Mu do nóg i błagał Go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z Nim. I szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. Przywódcy religijni tacy jak Jair zazwyczaj nie byli przyjaźnie nastawieni do Jezusa. Zobacz Ewangelia Marka 1:22. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Ewangelia Marka 3:2-6. I podpatrywali Go, czy uzdrowi Go w sabat, aby Go oskarżyć. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Ewangelia Łukasza 13:14. A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Wszystko wskazuje na to, że Jair był zrozpaczony. Ta rozpacz jest widoczna w fakcie, iż upadł na kolana przed Jezusem. Jego prośba jest oczywista dla każdego rodzica. Jego córka umierała. Jair wierzył, że Jezus może ją uratować. Słysząc błaganie Jaira, Jezus bez słowa niezwłocznie udał się za nim do jego domu. Kto zatrzymał Jezusa w drodze do domu Jaira? Przeczytaj Ewangelia Marka 5:25-34. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotoki, dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie. Podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Marsz do domu Jaira zostaje nagle przerwany przez inną wzruszającą scenę z udziałem kobiety od 12 lat cierpiącej na dotkliwą dolegliwość. Ta podwójna historia o Jairze i jego córce oraz kobiecie chorej na krwotok jest drugą kanapkową historią w Ewangelii Marka. Zobacz omówienie Ewangelia Marka 3:20-35 w lekcji trzeciej. W tej historii dwie osoby, Jair i nieznana z imienia kobieta, przychodzą do Jezusa po pomoc. Kobieta, nic nie mówiąc, podeszła do Jezusa i dotknęła Jego szaty. Natychmiast została uzdrowiona. Ale Jezus zatrzymał się i zapytał: kto się dotknął szat moich? Ewangelia Marka 5:30. Uzdrowiona kobieta bała się, że zostanie skarcona za to, co zrobiła. Targały nią sprzeczne emocje. Jednak Jezus nie poprzestał na fizycznym uzdrowieniu, pragnął także uzdrowić jej duszę. Następnie ewangelista Marek koncentruje się na Jairze i jego córce. Zobacz Ewangelia Marka 5:35-43. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba, i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełki i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: talita kumi. Co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przekazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. Jair także przeżywał huśtawkę emocji. Gdy Jezus przybył do domu Jaira, nie pozwolił wejść do wnętrza nikomu poza rodzicami dziewczynki oraz Piotrem, Jakubem i Janem. Jezus powiedział Jairowi, że jego córka nie umarła, ale śpi. Usunął wszystkich żałobników i płaczki i wszedł do pokoju, w którym leżało martwe dziecko. Podszedł do niej, ujął ją za rękę i powiedział: talita, kumi. Co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Ewangelia Marka 5:41. W rzeczywistości słowo talita znaczy owieczka, jagniątko. W ówczesnej kulturze słowo to wyrażało czułość, z jaką zwracano się do małych dzieci. Nakaz Jezusa, by zachować w tajemnicy to, co się stało, stanowi część motywu objawienia i tajemnicy biegnącej przez Ewangelię Marka. Wskazuje pośrednio na to, kim jest Jezus, oraz świadczy o tym, że prawda o nim nie pozostanie długo ukryta. Środa, 31 lipca. Odrzucenie i akceptacja. Dlaczego mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa odrzucili go? Przeczytaj Ewangelia Marka 6:1-6. I wyszedł stamtąd, i udał się w swoje rodzinne strony, i szli za nim uczniowie jego. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, skądże to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Czy to nie jest tu wcieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Józesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich, i w domu swoim i nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. I obchodził okoliczne osiedla, i nauczał. Gdy osoba z małego miasteczka zyskuje popularność, jego mieszkańcy są zazwyczaj z niej dumni. Jednak mieszkańcy Nazaretu byli inni. Byli urażeni i zaskoczeni popularnością Jezusa jako nauczyciela i uzdrowiciela. Nie byli w stanie zaakceptować faktu, że inni ludzie podążają za kimś, kogo oni znali jako cieśle, i słuchają go. Ich niechęć wzbudził także fakt, że Jezus dokonał więcej cudów w Kafarnaum niż w Nazarecie. Zobacz Ewangelia Łukasza 4:23. I rzekł do nich, zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Ponadto Jezus był niezrozumiany nawet przez swoich domowników. Zobacz Ewangelia Marka 3:31-35. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu, oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im, któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą. I matką. W jakim sensie misja 12 apostołów kontrastuje z tym, co spotkało Jana Chrzciciela? Przeczytaj Ewangelia Marka 6:7-30. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch, i dał im moc nad duchami nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwu sukien. I mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia stamtąd, a jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. A oni poszli i wzywali do upamiętania. I wyganiali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem, i uzdrawiali. I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne, i mówiono, Jan Chrzciciel zmartwychwstał i dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni mówili, to prorok jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jan, którego ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana, i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę, bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów, i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom, wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie, o co chcesz, a dam ci. I przysiągł jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. A ona wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? Ta zaś odrzekła, o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła, mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. I przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało jego i złożyli je w grobie. I zeszli się apostołowie u Jezusa, i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. Jest to trzecia kanapkowa historia w Ewangelii Marka. Zobacz lekcję trzecią. Misja 12 apostołów polegająca na zaniesieniu dobrej nowiny o Jezusie wszystkim ludziom stanowi mocny kontrast w zestawieniu z uwięzieniem i zamordowaniem Jana Chrzciciela. Jezus polecił uczniom, by nie zabierali zbyt wielu rzeczy na drogę, gdyż mieli liczyć na wsparcie ze strony odwiedzanych. Taka strategia uczyniła misjonarzy zależnymi od tych, dla których pracowali, co dodatkowo związało ich z bliźnimi, którzy potrzebowali głoszonego przez nich przesłania. Jan Chrzciciel nie miał takiej więzi z Herodem i jego rodziną. Jego śmierć została opisana w zdumiewająco szczegółowy sposób. Otóż podstępna Herodiada wykorzystała nikczemność i pożądliwość Heroda. Potworności tej historii dodaje fakt, że młoda dziewczyna, córka Herodiady, zażądała podania na tacy głowy Jana Chrzciciela. Uciszenie Jana Chrzciciela nastąpiło właśnie wtedy, gdy 12 apostołów Jezusa zaczęło wzywać ludzi do skruchy i nawrócenia, właśnie tak jak czynił to Jan Chrzciciel. Śmierć Jana Chrzciciela była niejako zapowiedzią śmierci Jezusa. Jan Chrzciciel został zamordowany i pogrzebany, a po jego śmierci niektórzy twierdzili, że zmartwychwstał, co w przypadku Jezusa rzeczywiście miało nastąpić. Zobacz 15 i 16 rozdział Ewangelii Marka. Te paralelne historie wskazują na zbliżający się kryzys w działalności Jezusa i jego wyznawców. Czy zdarzyło ci się zostać odrzuconym, tak jak Jezus był odrzucany przez ludzi, albo przejść przez jakiś trudny do zrozumienia dla ciebie kryzys? Czego nauczyłeś się z tych doświadczeń i jak może ci to pomóc w podobnych sytuacjach w przyszłości? Czwartek, 1 sierpnia. Innego rodzaju Mesjasz. Wobec jakiego problemu stanęli Jezus i jego uczniowie i jak problem ten został rozwiązany? Przeczytaj Ewangelia Marka 6:34-52. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy, a gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, miejsce jest puste i godzina już późna, odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A on, odpowiadając, rzekł im, dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli, 5 i 2 ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie, usiedli więc w grupach. Po 100 i po 50, a on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi, i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich i jedli wszyscy, i nasycili się i zebrali pełnych 12 koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, 5000 mężów. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsaidy, podczas gdy on sam odprawiał lud. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu, i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa. I krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy, ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, i wiatr ustał. A oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Gdy uczniowie wrócili ze swojej misji, wraz z Jezusem udali się na pustkowie we wschodnim rejonie Jeziora Galilejskiego, by odpocząć. Jednak wielotysięczny tłum także wyruszył na to miejsce i przybył tam przed nimi. Jezus ujrzał tych ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. Nauczał ich więc przez cały dzień. Pod wieczór uczniowie doradzili mu, by odesłał tłum na poszukiwanie pożywienia, ale Jezus odpowiedział swoim uczniom, by to oni nakarmili owe tysiące. Rozmowa, która się potem wywiązała, świadczy o tym, że uczniowie myśleli zwyczajnie po ludzku i nie widzieli innego rozwiązania problemu. Jednak Jezus rozwiązał ów problem, dokonując cudu i karmiąc tysiące ludzi 5 przaśnymi chlebami i 2 rybami. Cechy charakterystyczne tego wydarzenia pasują do popularnego pojęcia Mesjasza w czasach Jezusa. Większość oczekiwała, że Mesjasz wyzwoli Izraelitów z mocy wrogów oraz zaprowadzi sprawiedliwość i pokój. Znaczny tłum zgromadzony na pustyni mógł się kojarzyć okupantom z militarną rebelią i powstaniem. Porównaj Ewangelia Jana 6:14-15. Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Dzieje apostolskie 21:38. Nie jesteś więc tym Egipcjaninem, który niedawno wzniecił powstanie i wyprowadził na pustynię 4000 skrytobójców? To skojarzenie wydaje się znajdować potwierdzenie w fakcie, iż Jezus postrzegał tych ludzi jako owce nie mające pasterza. Ewangelia Marka 6:34, co jest parafrazą 4 Księga Mojżeszowa 27:17, gdzie Mojżesz prosi Boga, by wyznaczył kolejnego przywódcę dla Izraela po jego odejściu. To słownictwo nawiązujące do pasterza ludu Bożego występuje w wielu miejscach Starego Testamentu, zazwyczaj w kontekście braku przywódcy czy króla w Izraelu. Porównaj 1 Księga Królewska 22:17. Wtedy rzekł, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają pana, niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Księga Ezechiela 34:5-6. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Jednak Jezus nie zamierzał spełniać błędnych oczekiwań ludzi, więc odesłał swoich uczniów i odprawił tłum. Zamiast stanąć na czele buntu przeciwko Rzymianom, udał się samotnie na górę, by się modlić. Nie tego się po nim spodziewano. Zamiast, jak powszechnie wierzono, przyjść jako król, który wyzwoli Izraelitów z podziemskiej okupacji, Jezus przyszedł, by wyzwolić ludzi z niewoli grzechu. To, iż chodził po wodzie i uciszał burzę, było dla uczniów potwierdzeniem, iż jest on Panem stworzenia. Jednak Jezus nie przyszedł po to, by panować nad ziemskim królestwem, ale by oddać swe życie na okup za wielu. Ewangelia Marka 10:45. Co ta historia mówi nam o tym, dlaczego właściwe zrozumienie proroctw jest ważne? Skoro błędne pojmowanie pierwszego przyjścia Chrystusa doprowadziło niektórych wierzących do nieszczęścia, to o ile bardziej błędne poglądy dotyczące jego powtórnego przyjścia grożą nam katastrofą? Piątek, 2 sierpnia. Do dalszego studium. Życie wszystkich ludzi pozostających pod wpływem Boga ukazuje, że nie ma w nim harmonii ze światem, jego obyczajami czy praktykami, każdy powinien zdobyć własne doświadczenie w uzyskiwaniu wiedzy dotyczącej woli Bożej. Każdy musi indywidualnie wsłuchiwać się w przemawiającego do serca Boga. Gdy wszystkie inne głosy są wyciszone i w spokoju stoimy przed Nim, milczenie duszy czyni głos Boga bardziej wyraźnym. Pan mówi, wyciszcie się. Poznajcie, że ja jestem Bogiem. Księga Psalmów 46:11 Biblia Literacka. Tylko w ten sposób można znaleźć prawdziwy odpoczynek i na tym polega skuteczne przygotowanie dla wszystkich pracujących ku chwale Bożej. wśród spieszącego się tłumu i napięć intensywnej pracy dusza, która w ten sposób dozna odnowienia, zostanie otoczona atmosferą światłości i pokoju. Takie życie będzie tchnąć wonnością i objawi boską moc, która dosięgnie ludzkich serc. Ich niezadowolone serca pytały, dlaczego Jezus, skoro mógł dokonać tak wielu cudownych dzieł, których byli świadkami, nie może uzdrowić, posilić i wzbogacić całego swego narodu oraz uwolnić go od ciemiężycieli i wywyższyć w mocy i chwale? Fakt, iż ogłosił się wysłannikiem Boga, ale jednocześnie odmówił przyjęcia tytułu króla Izraela, stanowił dla nich niepojętą tajemnicę. Jego odmowa została mylnie zrozumiana. Wielu doszło do przekonania, że Jezus nie waży się dochodzić swych praw, ponieważ sam powątpiewa w boski charakter swej misji. W ten sposób otworzyli swe serca niewierze, a zasiane przez szatana ziarno zrodziło właściwy sobie owoc niezrozumienia i odstępstwa. Pytania do dyskusji. 1. Gdyby ktoś zapytał cię, od czego Jezus cię uwolnił, jak odpowiedziałbyś na to pytanie? 2. Podczas wspólnego studium biblijnego porozmawiaj o tym, dlaczego Bóg czasem dopuszcza, by dobrzy ludzie, tacy jak Jan Chrzciciel, byli więzieni i zabijani. Jakie pocieszenie i jaką nadzieję możemy mieć wbrew tak strasznemu doczesnemu losowi? 3. Jaką lekcją dla zboru dysponującego ograniczonymi środkami finansowymi jest nakarmienie przez Jezusa 5-tysięcznego tłumu niewielką porcją żywności? 4. Porównaj współczesne popularne poglądy dotyczące Jezusa z jego obrazem w 5 i 6 rozdziale Ewangelii Marka. Co mówi to o tych, którzy próbują wykorzystywać jego wizerunek w dążeniu do politycznej władzy i dominacji nad innymi ludźmi?